Sportowa Arena.
Na zegarze 15 minut po godzinie 19 w kalendarzu mamy 17 dzień marca. To wtorek, 76 dzień 2026 roku, a na antenie Polskiego Radia Poznań startujemy z kolejnym wydaniem audycji na żywo Sportowa Arena. Jacek Epol program realizuje. Dobry wieczór, mówi Państwu Krzysztof Ratajczak. No i dzisiaj już podkręcamy trochę emocje, które tak naprawdę rozpoczną się w sobotę o godzinie 18, dzień później o godzinie 18 w Centrum Sportowym Poznańskiej Politechniki imienia Wojciecha Wajsa na Piotrowie, bo wtedy pierwsze mecze ćwierćfinałowe play-off Enea AZS Politechnika Poznań kontra MB Zagłębie Sosnowiec. To oczywiście ekstraklasa koszykarek, oficjalnie zwana Orlen Basket Liga Kobiet. Nasz telefon w studiu to 61 8654 654. Jeśli Państwo mają ochotę włączyć się do dyskusji, to serdecznie polecam. Można nas słuchać także online na naszej internetowej stronie www.radiopoznań.fm. A oczywiście po audycji jutro w godzinach porannych ta audycja także ukaże się w naszej zakładce audycje na stronie internetowej. Powiedziałem obowiązkowo o tych wszystkich działaniach, które podejmujemy wspólnie, ale i tak najważniejsi w tym studiu są nasi goście. Oddamy, rozpoczniemy, prawda, panie trenerze? Malina Piasecka, jedna ze znakomitych koszykarek NJSTS Politechniki Poznań. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I drugi trener akademickiej ekipy, współpracownik trenera Wojciecha Szawarskiego, a także trenera Tomasza Herkta, Radosław Szurgot. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Drodzy Państwo, rzeczywiście jest troszeczkę już takiego fajnego napięcia, bo było trochę przerwy od tej rundy zasadniczej, która zakończyła się na czwartym miejscu, piąte w tabeli zawodniczki z Sosnowca. No i kibice, ci, którzy interesują się koszykówką albo ci, którzy przypomnieli sobie to, co działo się rok temu, powiedzieli oj, oj, znowu w tym play-offie w pierwszej rundzie walce o medalową czwórkę, tak to należy powiedzieć, trafiamy na Zagłębie Sosnowiec. Ale lekkie napięcie, Malina, jest?
Wiadomo, zawsze się czeka na te najważniejsze mecze w sezonie, o fazę play-off. Jest, wiadomo, jest stres, ale jest to takie niedoczekanie już, żeby grać w końcu.
Ale ty zawsze lubisz tak mrugnąć się trochę okiem. No teraz w studiu tego nie zrobiłaś, bo w radiu trzeba dużo opowiadać, ale uknąłeś sobie takie powiedzenie, co to byłyby za play-offy, gdybyśmy nie trafiły na Zagłębie Sosnowiec.
No, patrząc pod teraz biegiem lat, to można tak powiedzieć, bo gdzieś tam wydaje mi się, że oprócz jednych play-offów, jeżeli chodzi o gdzieś tam moją karierę tutaj w drużynie ekstraklasowej, to zawsze jednak był ten Sosnowiec.
No właśnie, i znowu będzie Sosnowiec. Panie trenerze, jak wyglądają te dni, które przygotowują pod tę sobotę, pod niedzielę, kiedy zacznie się znowu ta totalna karuzela, bo wiadomo, że rywalizacja do trzech wygranych spotkań, już wiem, że na pewno odbędzie się trzecie spotkanie w Sosnowcu, no bo nie da się wygrać trzy razy podczas dwóch spotkań, prawda? Sobota, niedziela, tutaj ewentualne zwycięstwa, czego serdecznie życzymy, nie wystarczą. Trzeba będzie pojechać do Sosnowca i tam też zagrać. Czasu będzie mało na regenerację. W tej przerwie trzeba było taką podbudowę zrobić?
Zgadza się. Ta sytuacja jest dosyć nowa, jeżeli chodzi o sytuację rozgrywania meczów, które są rozgrywane w fazie play-off po takiej długiej przerwie. Teraz po raz pierwszy mamy aż prawie 3 tygodnie na to, żeby się przygotować, więc trochę przecieramy szlaki, nie ukrywam, ale dzięki temu nie musimy się śpieszyć, tak? Mamy pewien cykl, mamy pewne zasady, które gdzieś wypracowaliśmy sobie w sztabie, co będzie najważniejsze. No i dziewczyny bardzo sumiennie, intensywnie, bo właśnie chodzi o przygotowanie dziewczyn, żeby mogły wytrzymać w takim krótkim czasie przynajmniej 3 mecze. Miejmy nadzieję, że wszystkie zwycięskie oczywiście, ale to jest klucz, tak? Także podbudowa motoryczna, kwestie taktyczne, zgrywanie tych niuansów ze sobą, to jest klucz na tą chwilę.
To jest też dosyć ciekawa sytuacja, bo wiadomo, że jest to także reprezentacyjna przerwa. Polki, no, na razie w tej pierwszej fazie rywalizacji o Eurobasket, no, radzą sobie znakomicie. Dzisiaj trwa w dalszym ciągu mecz polskiej reprezentacji w cypryjskim Limassol, 9 minuta, 3/4 i biało-czerwone trenera Karola Kowalskiego, ale także opiekuna NJSTS Politechniki Wojciecha Szawarskiego, który jest na Cyprze, prawda, z naszą reprezentacją. Polki prowadzą 71-39. Malina, jak nie ma kota, tam myszy harcują, ale to takie kocury tutaj zostały. Radosław Szurgot, Tomasz Hert. Nic nie jest łatwiej, niż gdyby był obecny także na waszych treningach, no, reprezentacyjny trener Wojtek Szabarski?
Ja uważam, że gdzieś tam jesteśmy na takim poziomie, że wiemy, co mamy do zrobienia, wiemy, jaką pracę musimy włożyć w każdy trening i obojętnie, czy trener jest z nami, czy pracuje w reprezentacji, to mamy swoją robotę do wykonania, obojętnie, czy są tutaj trener Radek, czy trener Tomek z nami, więc tak jak mówię, nie zważamy na to, bo to jest rzecz, której po prostu nie zmienimy, ale co możemy zmienić, to jak my pracujemy, więc po prostu dajemy z siebie jak najwięcej na treningach i cały czas wiemy, co mamy robić i idziemy do przodu.
Pięknie to zabrzmiało, świadome, profesjonalne zawodniczki. Ciekawe, czy jest tak naprawdę. Ja wierzę, że tak jest. Oglądałem w social mediach NAZS-u Politechniki, także waszą pracę na siłowni pod okiem trenera Łukasza Murdzi. To też czułyście same, że to jest potrzebne? Czy tak trenerzy powiedzieli, że trzeba jeszcze, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, dopakować jeszcze przed tymi spotkaniami na siłowni?
Nie, no wiadomo, że po sezonie zasadniczym był trochę moment oddechu, a później wróciłyśmy i musiałyśmy zbudować tą moc, bo teraz jak wejdziemy już w ten okres tak naprawdę meczowy, a nie treningowy, no to gdzieś tam tej mocy już nie zbudujemy, więc jak był ten okres, to było trzeba tak zwaną śrubkę jednak przykręcić.
No proszę, i ta śrubka udawała się przykręcić, panie trenerze?
Ja muszę powiedzieć szczerze, że ostatnie dwa tygodnie, gdzie mogliśmy z podtorem Tomaszem Herktem nadzorować tą całą pracę i obserwować ją, jakby no, jest zrobiona na tyle dobrze i sumiennie, że nie mogę nic powiedzieć innego, co powiedziała Malina. Intensywność, zaangażowanie, świadomość celu, którym przed nami jest postawiony, ale też chęć takie osobiste, indywidualne, zespołowe, to wszystko się jakoś dziś dobrze zgrywa, przynajmniej na tą chwilę. Też jest kwestia zdrowia bardzo ważna, tak? Więc jakby wiadomo, że dziewczyny niektóre, na przykład młode, które brały udział w mistrzostwach U19, trochę były pobijane, więc też musieliśmy pewne rzeczy wypośrodkować, ale tak, no jakby zaangażowania i chyba tej chęci, świadomości dziewczynom naprawdę nie brakuje.
No właśnie, to bardzo jest interesujące. Spójrzmy na tabelę rundy zasadniczej. Poprosiłbym taką krótką ocenę, czy tutaj jakiekolwiek są zaskoczenia. Drużyna NAJP Gorzów Wielkopolski na pierwszym miejscu, Lotto AZS UMCS Lublin drugie, trzecia Ślęza Wrocław, czwarta oczywiście ekipa NAI AZS-u, na piątym miejscu wspomniane Zagłębie Sosnowiec, szóste miejsce Toruńska Energia, siódme Wisła Kraków, ósme VBW Gdynia i poza playoffem Contimax Mosir Bochnia, na dziesiątym miejscu Polonia Warszawa, no i te pary. Gorzów zagra z Gdynią, Lublin zmierzy się z ekipą krakowskiej Wisły, trzecia Ślęza Wrocław z drużyną Energii Toruń i mecze, które nas w tych ćwierćfinale najbardziej interesują, czyli NAZS kontra Zagłębie Sosnowiec. Wrócę do tego głównego pytania. Niespodzianka czy nie ten układ po fazie zasadniczej?
Tak. Jeżeli ja miałbym się wypowiedzieć, to na pewno jest duża niespodzianka, gdyż zespół z Gdyni, który jest, jakby nie powiedzieć, bardzo utytułowanym i bronił tytułu i tak dalej, są to rzeczy, które są gdzieś jakby wypadkową pewnych turbulencji finansowych. I ósme miejsce po sezonie zasadniczym to jest największa jakby taka niespodzianka i minus pewnie dla wielu też kibiców.
I tylko jeden punkt ich przewagi nad dziewiątym miejscem Mosiru Bochnia.
Tak, tam była wielka walka o to, żeby jednak wywalczyć to miejsce w playoffach, więc zakładam, że na pewno dziewczyny tam się nie poddadzą i ten mecz z pierwszym Gorzowem na pewno również może jeszcze trochę niespodzianek nam przysporzyć.
No właśnie, zobaczymy, jak to będzie. Jest myślenie, bo tutaj trener fajnie mówił o takim osobistym jakby samozaparciu, żeby osiągnąć sukces w tej rywalizacji, ale a może, bo to jest to też obowiązek dziennikarski, zadać się pytanie o pewną presję, bo sam wiem, że my czasami wymuszamy, choć to wymuszamy może nie jest najlepszym słowem, albo sami tęsknimy za znakomitym miejscem właśnie gdzieś, za tą walką o medale, której po prostu dawno tutaj, jeśli chodzi o basket w stolicy Wielkopolski, nie było. Czujecie coś takiego? Bo przecież macie wypełnioną halę podczas meczów domowych tutaj na Piotrowie. No ten doping powinien nieść, ale chyba same by czuwać się, że czasami czy kibice, czy media kręcą nosem, bo chcieliby, żebyście już ustabilizowały te formy na tyle, żeby te medale stały się oczywistością. To nie jest łatwe.
No to nie jest łatwe, wiadomo, tak patrząc pod pryzmat, no to jest presja, tak? Ale też jeżeli się pojawia presja, to znaczy, że mamy predyspozycję na to, żeby gdzieś tam awansować do tej czwórki, bo na razie mówimy o awansie do czwórki małymi krokami i później o ewentualne walki o medale, więc to jest, myślę, że nie dość, że takie małe marzenie, no to duży cel na ten sezon, więc wiadomo, jeżeli się brnie do celu, no to presja się pojawia, to jest jednak nieodłączna część sportu.
Tutaj, jeśli chodzi o ten układ, mówimy o fazie zasadniczej nadal i o tym czwartym miejscu, o które trzeba było trochę powalczyć, bo było o ciupinkę takiego falowania, ale za to przypominam sobie ten imponujący początek sezonu. Nareszcie był nieźle ustawiony pod was terminarz, bo pamiętam ubiegłoroczny to był jakiś totalny dramat, mnóstwo meczów wyjazdowych. Teraz od razu w drugiej kolejce był wyjazd do Sosnowca wspomnianego i było zwycięstwo. To też chyba jest taki impuls, który może nam tego optymizmu na sobotę i niedzielę i na środę wlewać, w przyszłą środę.
Tak, tak, sądzę, że to jest jeden z elementów, gdyż w dwóch meczach w sezonie zasadniczym wygraliśmy z zespołem z Sosnowca, więc jakby to jest dodatkowy jakiś taki argument, który musimy i powinniśmy, i sądzę, że to też jest ta siła wewnętrzna, gdzieś podświadomość, że to jest po prostu do zrobienia, więc trzeba się przekonać, trzeba wierzyć właśnie dzięki takim małym rzeczom, a może nawet i dużym, bo w poprzednich sezonach właśnie mieliśmy pewne problemy z tego tytułu niewygodnym rywalem, ale to jest wszystko przed nami, sądzę, i to jest kluczowe. My się skupiamy na następnym rywalu i po prostu dla nas ważne jest to, żeby wygrać 3 mecze i awansować do następnej fazy.
Jeszcze Państwu nie powiedziałem tego, a propos Państwa, można do nas dzwonić 618-654-654, że jeśli chodzi o wizyty tutaj w radiowym studiu, bo rozmawialiśmy oczywiście w hali na Poznańskim Piotrowie i nie tylko, i z Marią Piasecką i z Radosławem Szulgotem, ale jeśli chodzi o studio tu przy Berwińskiego, to jest debiut naszych Państwa, no to wypada zawsze też zrobić taki malutki antrakt, niech będzie bardziej obyczajowo, personalnie, kiedy się zaczęła przygoda z koszykówką Maliny Piaseckiej?
Kurczę, myślę, że tak od małego.
Gdzie?
W Gnieźnie.
Tak.
Moja siostra też grała w koszykówkę.
Nie w ręczną?
Nie, w koszykówkę, więc od małego gdzieś tam zawsze to ze mną było, ale tak myślę, że tak na pierwsze treningi to jak miałam może z 6 lat, więc no to już jest...
Ale ten sygnał, że to ma być koszykówka, to od siostry wyszedł, tak? Że śladami trochę.
Tak.
Siostry.
Tak, dokładnie, że gdzieś tam grały razem z Lilą Banaszek w drużynie w Gnieźnie, więc wiadomo, jako takie małe dziecko zawsze gdzieś tam się chodziło, nawet na te treningi i tak dalej, więc myślę, że to był taki punkt zapalny, bo generalnie rodzice bardzo też pokazywali różne sporty, to nie jest tak, że za pierwszym razem w koszykówkę, tylko też próbowałam różne rzeczy właśnie. Chociażby na taką piłkę ręczną, jeżeli chodzi na WF-ach, tak. Bo gdzieś tam Gniezno miało taką historię też, jeżeli chodzi...
Ma nadal
właśnie ekstraklasa, mamy ekstraklasę kobiet w Gnieźnie, więc
i fajne szkolenie także w szkołach.
Tak, dokładnie, zwłaszcza jedna szkoła z takim typowo profilem, jeżeli chodzi o tutaj piłkę ręczną, więc gdzieś się próbowało takich rzeczy, więc też się cieszę, że mogłam tak... sobie właśnie rozwijać też się pod różnymi względami.
Dobrze, ale postawiłaś ostatecznie na koszykówkę. Jak to się potoczyło dalej? Kiedy, nie wiem, ktoś dostrzegł, gdy powołał do reprezentacji, nie wiem, Wielkopolski, powiedział: Malinka, ty masz szansę na granie profesjonalnie w koszykówkę?
Gdzieś u mnie jest też ciekawa sytuacja, bo powstawały w Gnieźnie, jeżeli chodzi grupy w męskim klubie. Gdzieś tam trener Tomasz Konowalski, mój pierwszy trener, którego też z tego miejsca
serdecznie pozdrawiam.
Tworzył, w sumie pierwotnie miała być to grupa mieszana, zarówno dla chłopaków, jak i dziewczyn, ale gdzieś tam głównie ja się tam utrzymałam. Były jeszcze 2-3 dziewczyny też, które próbowały, ale koniec końców.
Ale z chłopakami grałaś, rozumiem, tak? Trenowałaś.
Tak, tak, trenowałam z nimi tak naprawdę do 8 klasy, ale jeszcze pojawiła się opcja, dzięki której mogłam grać w Swarzędzu, ponieważ w sumie pierwotnie trafiłam, jeżeli chodzi o damską koszykówkę, do Swarzędza, gdzie tam później się dalej rozwijałam. też dzięki trenerce Ani Talarczyk w kadrze wielkopolskiej się pojawiłam i gdzieś tam dalej krok po kroku kroczyłam aż do tego miejsca, w którym jestem teraz.
No to fajnie, bo jeszcze zapytam o ten wątek reprezentacyjny, bo już no, dotknęłaś tej reprezentacyjnej koszykówki.
Tak, jeżeli chodzi, to mam kilka mistrzostw Europy za sobą, jeżeli chodzi o młodzieżowe reprezentacje Polski.
No to fajnie, fajne to się rozwija. To jeszcze Państwu zdradzę, nie wiem czy potwierdzić, tylko ja sprawdziłem sobie, to był taki mały reset, że za dwa dni urodziny?
Tak.
A proszę, to wiesz, to dokładnie też w dniu urodziny Lecha Poznań akurat. Lech kiedyś miał też i znakomite koszykarki, i znakomitych koszykarzy, więc data dobra. Panie trenerze, zaraz Pana przepytam, już Pan widzę tutaj przebiera rękami, strunami głosowymi, a my odbierzmy telefon. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Sławek.
A, witamy serdecznie. Pan Sławek obecny na każdym meczu akademiczek.
Zgadza się.
I co, panie Sławku, co nam pan powie? Wierzy pan w to, że będzie awans do półfinału teraz po tych ćwierćfinałach z Sosnowcem?
Tak, wierzę.
A dlaczego?
No, ja wierzę w dziewczyny nasze. No i będę na pewno na meczach, będę trzymać mocno kciuki.
Jakieś pytanie do naszych gości jest? No, okazja?
Do Maliny właściwie.
Tak.
Malina ma... co ma? Jakie plany ma na przyszłość? Zagraniczny klub może?
O, mocne, konkretne pytanie. Już ją pan Sławek wygania z Wielkopolski, a tutaj trzeba zrobić Euroligę. Panie Sławku.
Nie wyganiam.
Oj.
Boże, tylko
no, na szczęście pan się wyratował w ostatniej chwili. Panie Sławku, dziękujemy serdecznie. Malina teraz odpowiada. Dobrze, ja pytałem o reprezentację. To już było lekko zaczepne pytanie. A teraz wypychamy za granicę, czy... No, bądźmy szczerzy. Liga Hiszpańska takim magnesem obecnie dla polskich koszykarek, czy studia, jeszcze nie wiem, przedłużenie studiów, bo jesteś studentką, prawda?
Tak.
Czego?
Politechniki Poznańskiej.
Inżynieria materiałowa, dobrze
zgadza
pamiętam
się.
Z prezentacji?
Tak.
Dobrze, no, pamięć jednak nie szwankuje. To co z tą zagranicą?
Myślę, że to jest takie małe marzenie, ale też nie wybiegałam jeszcze tak bardzo w przyszłość. Wiadomo, że jeżeli by się pojawiła okazja, myślę, że jak najbardziej życie jest takie przewrotne, że też trzeba próbować nowych rzeczy, więc jak najbardziej, jeżeli by się pojawiła jakaś ciekawa oferta, że tak powiem, to myślę, żebym skorzystała chociażby, żeby siebie też sprawdzić.
Jasne. W przypadku młodych sportowców lub sportsmenek mówi się często najpierw zdobądź medal ze swoją drużyną tutaj w kraju, w ekstraklasie, a potem jedź za granicę. To ja taki apel teraz do Maliny Piaseckiej wystosowuję, w takim razie niniejszym oczywiście. No to teraz przechodzimy na stronę prawą. Tak w studiu jest, a na po tej prawej stronie zasiada dzisiaj trener Radosław Szurgot. Pan jak trafił do akademickiego klubu? Była koszykówka, wzrost słuszny, gra na jakim poziomie?
Mi udało się osiągnąć poziom drugiej ligi męskiej, więc miałem taki jakby epizod, jeżeli chodzi o moją karierę koszykarską.
W jakim klubie?
W klubie z Kalisza. To była druga liga w Kaliszu, AZS Kalisz. Już...
A to rodzinne miasto pana?
Nie, akurat nie. Jestem, urodziłem się w Koninie i tam zdobywałem te szlify. Uczyłem się koszykówki w Koninie. Akurat w Kaliszu to był taki, powiedzmy, wyjazdowy poza miejscowością, w którym mieszkałem. Tak, więc to był taki jakiś element. A większość mojej tak zwanej kariery, bo to umówmy się, to też jest takie bardziej hobbystyczne podejście. Już później, po studiach głównie jakieś takie zajęcia trzecioligowe, a teraz już tak naprawdę tylko dla własnej jakby zdrowia, ale też dla przyjemności takiej rozrywki bardziej już amatorskiej.
Pan to znowu ten research. Został pan, nie wiem, już nie pamiętam sezonu, ale MVP Ligi Koszykarskiej Biznesu na przykład. Mnie to zabrzmiało.
No tak, no był też taki epizod, tak, udało mi się zdobyć taką statuetkę i takie wyróżnienie. W zeszłym sezonie byłem najlepszy zbierającym, więc to są takie zabawy dla właśnie panów w pewnym wieku, gdzie mogą jeszcze trochę po tą piłkę jakby się schylić, do kosza rzucić i mieć z tego dużo frajdy.
A kiedy zapaliła się ta lampka w głowie trenerska?
To jest dobre pytanie. Sądzę, że to jest taki wątek, który gdzieś się urodził nie stosunkowo nie tak dawno, ponieważ ja do AZS-u trafiłem 6 lat temu I to też taka była historia dosyć ciekawa, ponieważ byłem komentatorem tych spotkań w takiej telewizji, która wtedy transmitowała mecz Ekstraklasy, nazywa się TV.com. Aha. I ona jakby potrzebowała również komentatorów do rozgrywek ligowych, a ja w pewnym sensie też byłem związany z tą ligą, chociażby ze względu na to, że w Koninie taka Ekstraklasa była, chociażby z tego tytułu, że też jakby byłem związany z moją partnerką, która była koszykarką, więc poznawałem tą Ekstraklasę od tej drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze, ale jakby to wyszło przypadkowo. Trener Grzegorz Zieliński, którego nomen omen dobrze znam z Konina, zaproponował mi w pewnym momencie taką chęć, jakby, żeby wykorzystać mnie do tego, żeby wspomóc sztab szkoleniowy właśnie te 6 lat temu. Wtedy jeszcze członkiem sztabu był właśnie trener Tomek Baszak. No i stworzyliśmy wtedy taki zespół, który gdzieś tam jakby rozwijał te talenty. Ja próbowałem wtedy tak naprawdę jakby troszeczkę właśnie innego stopnia zaangażowania się w tą koszykówkę. No i jak widać, kurczę, 6 lat minęło i trener się zmienił też pierwszy, a jeszcze tutaj w tym klubie jestem w stanie coś dobrego dać.
To wszystko też zaczyna się czasami od sygnałów życzliwych ludzi, pasjonatów danej dyscypliny. Trener Grzegorz Zieliński, no też mający wiele, wiele różnych, czasami niektórzy mówią, że kontrowersyjnych zdań na temat koszykówki, ale bez wątpienia człowiek oddany tej dyscyplinie całym sercem, też jeśli nas słucha, serdecznie pozdrawiamy. No dobrze, no to zrobiliśmy taką mini obyczajówkę. Trener Radosław Szurglot powiedział, że niech coś będzie koszykarskiego tutaj poza anteną. Lekko ja wspominałem właściwie, bo to za młodzi ludzie są w tym studiu, o znakomitych występach, kiedy tętniła cała poznańska arena na meczach, czy to koszykarzy Lecha, czy koszykarek Olimpii. Wtedy też często rozbrzmiewała formacja Queen z tym właśnie utworem.
Sportowa arena.
Na zegarze za 21 minut godzina 20 na antenie Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji Sportowa Arena. Dzisiaj o NEJZ Politechnice Poznań, kobieca koszykówka, Orlen Basket Liga. W sobotę 18, niedziela 18 na poznańskim Piotrowie. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe fazy play-off z Zagłębiem Sosnowiec. Dzisiaj w studiu Malina Piasecka i drugi trener Akademii Czeka, pan Radosław Szurgoty. Nasz telefon 61 8 654 654, i ten telefon dzwoni, więc drodzy Państwo, kochani debiutanci w tym studiu, trzeba słuchawki założyć, a my odbieramy ten telefon. Dobry wieczór.
Wieczór.
Witamy, jesteśmy na antenie.
Witam Państwa. Ja mam takie pytanie do pani Marina, właściwie życzenie takie. No, życzyłbym tego awansu do półfinału, to drużynowo, a osobiście, bo teraz akurat sobie leci mecz Polska-Cypr, żeby pani pokazała, że jest pani lepsza od Martyny Pyki na przykład, tak?
Malina, co ty na to? Co ty na to? Od razu odpowiadaj, bo to jest audycja na żywo. 86-48 Polki prowadzą w 8 minucie 4 kwarty. Tyle tylko powiem.
Ja dziękuję bardzo i też z tego miejsca serdecznie zapraszam na mecze w sobotę, jak i w niedzielę, bo bardzo potrzebujemy tego dopingu.
Dobrze, ale to chodziło, było konkretne pytanie. Jesteś lepsza od tych, które obecnie są w reprezentacji, czy nie? Jesteś, prawda? Ale minkę zrobiła. No to my odbierzemy, żeby ustabilizowała teraz mięśnie w tym uśmiechu, mięśnie twarzy Malina Piasecka. Odbierzemy kolejny telefon. Halo, dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór. Rafał z tej strony.
A, witamy serdecznie.
Przyciszę radio.
Tak, bardzo prosimy.
No,
żeby nie sprzęgało.
Jest teraz dobrze?
Tak, znakomicie. Prosimy o pytanie.
Tak jest. Najpierw pozdrawiam serdecznie pana trenera i panią zawodniczkę, panią Malinę i tak dalej. Panie Krzysztofie, też jest na dźwięku, też macham ręką i ja znowu powiem swoje, że jest plus 5 za oknem, że tak powiem.
Tak.
Temperatura dobra. Ale nie, do pytania, bo ja się tak zastanawiam, wierzę w to, że uda się wygrać te dwa mecze w Poznaniu, a ten trzeci mecz w Sosnowcu, jak pan Krzysztof mówił, panie Krzysztofie, że chyba w środę, nie? Tam
środa 18 i ewentualnie mecz czwarty. Nie, no, będziemy, no, się bać, że terminarz jest ustalony. Też o 18.
Ale to jest teraz mega pozytywne, że te mecze są transmitowane w naszym radiu, to znaczy, no, w tym MC Radio.
Tak jest, na ten MC Radio zapraszamy.
Oczywiście, i cała nasza ekipa sportowa, czyli wszystkich pozdrawiam.
Panie Rafale, dziękujemy serdecznie za taką reklamę świetną.
Ale mam pytanie.
Tak, szybciutko, do brzegu, do kosza zmierzamy, do kosza.
Szybko. Jeżeli byśmy weszli do półfinału, do tej pierwszej czwórki, ewentualne europejskie puchary, tak sobie się, czy hala by się nadawała na Piotrowie do tych rozgrywek, bo ja nie wiem, jak to tam, pan trener może też nie wie, pani zawodniczka, nie wiem, panie Piotrowie, pan tam wie.
No, ale na pewno wie prezes Łukasz Zarzycki, który zrobiłby wszystko, żeby w godnym miejscu mecze europejskie puchary się odbywały.
Wszystkiego dobrego i wierzę w to, że damy radę przejść Sosnowiec.
Super, dziękujemy serdecznie. Myślę, że te słowa dotarły na słuchawki do uszu i Maliny Piaseckiej, i Radosława Szurgota. My wracamy do tej wymiany zdań o trochę o fazie zasadniczej. Panie trenerze, no zawodniczki, trochę mówiłem, było o ciupinkę falowania, ale były też kontuzje już przed sezonem. Nawet no, fatalna sprawa z Laurą Miszkinienes. No, liczyliśmy mocno na to, że ta środkowa pozyskana z Lublina, doświadczona koszykarka, będzie bardzo mocnym punktem. No ale wiadomo, los nie wybiera, przytrafiła się kontuzja. Laura cały czas obecna w drużynie. Dobry taki duch nieraz, czy podczas meczów, czy prezentacji, czy innego rodzaju spotkań, jest zawsze z wami. Jessica Carter, można powiedzieć, okej, w tym sezonie?
Tak.
Mocny punkt.
Tak, mocny punkt. Nieraz można powiedzieć, że przeważały jej umiejętności i wygrywaliśmy dzięki temu spotkania. Wiadomo, też były perturbacje, też prywatne, musiała opuścić kraj, były kwestie dotyczące rodziny i pewnych takich właśnie smutnych rzeczy, jak śmierć w rodzinie. Mówiliśmy o babci, więc na pewno ten sezon też był trudny, ale zacząłbym od jeszcze jednej rzeczy. Gdyż oprócz Laury, o której pan wspomniał, my mieliśmy na samym początku nawet problem z rozgrywającą. My niestety po raz kolejny mieliśmy tego w cudzysłowie pecha.
Ja pamiętam, taki telefon do mnie wykonał prezes Łukasz Zarzycki, to no, był totalnie załamany.
Dokładnie. Tym bardziej, że obecna nasza zawodniczka, która jakby prowadzi naszą grę od
Brittany
początku.
Brown.
Dokładnie, Brittany. Ona jest jakby takim naszym trzecim wyborem w tym sezonie i to jest to, że nam się udało to posklejać i że od początku
ona z
weszliśmy.
Maccabi Haifa wędrowała tutaj?
Tak, tak. Ona grała też jakby w Turcji. Ona Aha. też miała elementy gry w Turcji. Ona ma bogatą karierę. To już jest 30-letnia doświadczona amerykańska rozgrywająca. Tylko, że ona miała długą przerwę i wróciła do nas po praktycznie prawie że 6 miesiącach przerwy pomiędzy sezonami, no i potrzebowała tego czasu na to, żeby raz, że wrócić na tą taką fizyczną dyspozycję, a druga rzecz, żeby to jednak wszystko posklejać. Więc mieliśmy dużo takich jakby problemów, więc ta rotacja i te koncepcje naszego budowania zespołów musiały ewoluować bardzo często i to naprawdę, jakby ktoś nas zapytał na samym początku, czy ta czwórka będzie realna, no to pewnie dużo osób by w to wątpiło, tak? I nie ukrywam, że też mieliśmy obawy, jak to będzie wyglądało. Tym bardziej jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że czwarte miejsce jest tutaj naszym na tą chwilę.
No właśnie, bo to jest taki sezon, w którym, no wiadomo, są też postacie, które no, też stalają. Kapitanka drużyny Jovana Popowicz, tutaj za dużo nie ma co opowiadać, bo to jest zawodniczka też z gatunku, dla których przychodzi się na mecze, nie ma co ukrywać, ale też tak patrzę w kierunku Maliny Piaseckiej, też naprawdę znakomita seria meczów, kiedy kibicom no, ręce same składały się do oklasków, kiedy te inne no, grały może bardziej na średnim poziomie, szalenie ważne momenty wejścia na parkiet i czasami przesądzania o losach spotkań. Potem taki wystrzał formy, pamiętam, Aleksandry Pszczolarskiej, prawda? W tej końcowej trochę fazie, na finiszu rundy zasadniczej, kiedy wszyscy też nagle zaczęli przecierać oczy i mówić, no nie, no fajna ta skrzydłowa akademickiej drużyny. Jakby wszyscy zaczęli się przekonywać, czyli to są takie momenty, żeby mieć drużynę w miarę zbilansowaną. Ja już nie mówię o tych młodych zawodniczkach, które przy okazji musiały grać w Mistrzostwach Polski U19, bo to też oczko w głowie sterników klubu, czy Łukasza, czy szerzej w Akademickim Związku Sportowym prezesa Tomasza Szpondera. Zawsze fajnie te medale, te piersi do orderów wyciągać z takimi sukcesami, a gdy szkoli się świetnie młodzież, to taka okazja jest. Myślę tutaj o Lenie Brzustowskiej, MVP tego turnieju i a propos pecha. No, Lena, dużo
kolejny,
zdrowia.
Kolejny
dużo
przykład.
Dużo zdrowia życzymy.
Tak jest. Wszystkiego dobrego. Trzymamy kciuki za szybki powrót i bez jakichś
takich perturbacji. Bo zdobyła złoto u 19. Dokładnie. Powiedzmy, co się wydarzyło na treningu.
Nie, to było w czasie meczu.
W czasie meczu,
dokładnie.
Tak.
Niestety tutaj się wydarzyła kontuzja, gdzie gdzieś to kolano w kontakcie uciekło i już jest całe szczęście po operacji i może rozpocząć fazę powrotu do pełni zdrowia i trzymamy za to mocno kciuki, bo zrobiła też kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o nasz zespół ekstraklasowy i to jest ten wkład tych młodych dziewczyn, które podniosły tak naprawdę tą rywalizację i na treningach i tak, że na meczu mieliśmy dużo większą rotację dzięki temu.
To jest też takie oczko w głowie. Rozmawiałem całkiem niedawno właśnie z kolejnym ze sztabu trenerskiego, właśnie z Tomaszem Harkiem, który mówił dużo o tych zawodniczkach, które mają numer 90 i wyżej, bo to tym, którzy się mniej interesują, bądź rzadziej chodzą na mecze, to są zawodniczki z tej grupy młodzieżowej. Zaczyna się od 90, od Dominiki Puzio, 9-1, nasza dzisiejsza rozmówczyni Malina Piasecka. Politechnika Poznańska, inżynieria materiałowa mam zapisane. No dobra. To notatki już na sobotnie spotkanie, żebym o tym znakomitym materiale koszykarskim mógł coś nawiązać. 9-2 Iga Woźna, 9-4 Lena Brzustowska. Raz jeszcze pozdrawiamy i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. 9-5 Martyna Główczak, 9-6 Natalia Rutkowska, 9-9 Wiktoria Hegenbarty, 9-8 Patrycja Tomaszkiewicz. No to ponad połowa składu 90 tak zwane.
Dokładnie, dokładnie. Dlatego też wiadomo, że młodość ma i zalety, i pewnego rodzaju nadal elementy, które trzeba doskonalić. Mimo wszystko trzeba przyznać, że to jest naprawdę bardzo utalentowana grupa dziewczyn i naprawdę to widać na tych treningach i dlatego możemy widzieć tyle ich też w czasie meczy, które rozgrywamy. Mamy ich jakby debiuty, to już jest mało, to jest jakby regularne, kilkanaście minut. Wiadomo, że tutaj każdy chce grać, więc to te oczekiwania są, ale tak zwana nagroda za ciężką pracę przychodzi i to jest bardzo ważne.
Czego się może nauczyć Malina Piasecka od Brittany Brown?
Przede wszystkim na pewno patrzy na jej podania i rozwiązywanie akcji, jeżeli chodzi o akcje pick and rollowe, bo robi to na dużym doświadczeniu, na dużym spokoju, ma bardzo duże pole widzenia, zwłaszcza właśnie jako rozgrywająca, to jest rzecz, na którą przede wszystkim chcę patrzeć, więc wiadomo, no też jak ma jakieś takie dużo zawodniczek ma jakieś swoje takie charakterystyczne zagrania albo jakieś właśnie takie punkty, które wykorzystuje i zawsze staram się właśnie od zawodniczek, zwłaszcza rozgrywających, bardziej doświadczonych, gdzie się patrzeć na takie rzeczy.
Taki pozytywny luz jest w amerykańskich koszykarkach, bo no to często odnosimy do zawodniczek, które akurat z oceanu się wywodzą, czy zawodników. Tu już nie ma różnicy, jeżeli chodzi o płeć, że jest to taka zwinność kocio. Ty akurat jesteś żywym sreberkiem i też to takim amerykańskim stylu trochę, ale Brittany też coś takiego ma? Albo inaczej zapytam. Do tej pory pewnie, już abstrahując, nie mówmy o Brittany Brown. Z jaką najlepszą rozgrywającą do tej pory miałeś okazję grać w jednej drużynie?
Ja myślę, że Stefani. Gdzieś tam, bo ona też nie była wysoką zawodniczką, jeżeli o to chodzi, więc bardzo dużo się od niej nauczyłam, zwłaszcza, że byłam w takim momencie, gdzie wchodziłam w tą ekstraklasę bardziej, gdzieś tam regularne treningi się pojawiały, więc od niej wzięłam je bardzo też pod swoje skrzydła, więc myślę, że od niej tak najwięcej się nauczyłam i to była dla mnie taka rozgrywająca, z którą no na razie jeszcze nikt jej chyba nie przebił, jeżeli chodzi o takie wspólne granie. Może nawet nie, że wspólne granie, ale no najwięcej się od niej nauczyłam.
To kolejne ciekawe spostrzeżenie. Też lubią te amerykańskie koszykarki Uptown Funk i Marka Ronsona i Bruno Marsa?
A to już nie wiem, to już do nich pytanie, ale myślę, że mogłoby trafić w ich gusta.
Jeden z ulubionych utworów Maliny Piaseckiej, Jacku, a więc teraz może nie w całości, bo byśmy już audycję prawie skończyli, ale przez czas jakiś zagrajmy ten utwór specjalnie dla goszczącej w tym studiu Maliny Piaseckiej. Do, 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 do. Uptown Funk, Mark Ronson, Bruno Mars dla Maliny Piaseckiej, która dzisiaj razem z trenerem Radosławem Szurgotem goszczą w studiu Radia Poznań w Sportowej Arenie tuż przed sobotnio-niedzielnymi pierwszymi meczami ćwierćfinału play-off. O 18:00 te mecze, jak nasz słuchacz pan Rafał słusznie podkreślił, oczywiście w transmisjach na antenie naszej miejskiej stacji, gdyby ktoś nie mógł wybrać, ale zachęcamy państwa, by odwiedzić Centrum Sportowe na poznańskim Piotrowie. Ten doping się Malina mocno przyda, prawda? Bo to niesie.
Dokładnie, to zupełnie inaczej się gra, jeżeli są kibice, a przy pustej hali, więc mam nadzieję, że kibice, jak nas nie zawodzili w tym sezonie, to że dalej będą przy nas i nas nie zawiodą.
Taka rytmiczna muzyka, bo wiadomo, że są różne sposoby koncentracji przedmeczowej i to w każdej dyscyplinie sportu niektórzy mają swoje rytuały. Jak to jest w twoim przypadku, w przypadku koleżanek z drużyny NIAZS Politechniki Poznań? Ze słuchawaczkami na uszach, jakaś muzyczka przed meczem, czy raczej rozmowy, koncentracja w inny sposób?
Myślę, że każda podchodzi do tego bardzo indywidualnie. Ja na przykład osobiście zawsze muszę, ale to bardziej jeżeli już jadę na halę. Właśnie jakaś muzyka.
Głośniej?
Żeby...
Trochę w samochodzie?
No nie w samochodzie zazwyczaj, ale właśnie sobie słuchać takich jakichś utworów, żeby tak też wyciszyć się i żeby po prostu, żeby też trochę stresu wtedy zeszło. Bo wiadomo, jak się coś leci w słuchawkach, to zawsze się śpiewa, albo przynajmniej w głowie się bardziej skupiamy na tym, więc myślę, że no, mi osobiście to bardzo pomaga.
Jak wygląda robota w takim sztabie? Bo wiadomo, że no, każdy ma jakieś swoje określone zadania. Jakie jest główne zadanie Radosława Szurgota? Nie wiem, analizowanie przeciwniczek, coś takiego i później gdzieś tam wyciąganie tych wniosków wspólnie z Wojciechem Szawarskim?
Tak, w pewnym sensie tak. Już opowiem trochę więcej pewnie o tym. Jedną rzecz tylko nadmienię, gdyż w tym roku właśnie, przed tym sezonem, doszło do pewnej modyfikacji, rozszerzenia tego składu sztabu szkoleniowego i dołożyliśmy tutaj bardzo znaną postać, jaką imputowaną postać pana trenera Tomasza Herta, która też nam wniosła nowy podział i nowe, że tak powiem, możliwości. Więc jeżeli chodzi o mnie bezpośrednio, to już od tych kilku lat głównie zajmuję się kwestią przygotowania dokumentacji przedmeczowej, takich scoutingów, raportów, głównie związanych i sfokusowanych na zawodniczkach, czyli jakby koncentruję się na tym, żeby zebrać jak najwięcej informacji, w jaki sposób możemy ograniczyć poczynania naszych przeciwniczek i na co musimy zwracać szczególną uwagę. A w trakcie naszych zajęć takich codziennych, to głównie jakby taka praca indywidualna z zawodniczkami wysokimi. Gdzieś to są moje jakieś takie główne jakby obowiązki, jeżeli chodzi o podział zadań w czasie treningów, no i takie rzeczy jak przygotowanie rozgrzewkowe również, żeby te dziewczyny mogły faktycznie wejść już na te najwyższe obroty.
No właśnie, będą państwo to mogli zaobserwować, jeśli odwiedzicie halę Politechniki, zawsze tam przy tym koszu, gdzie rozgrywają się koszykarki NIAZS, ten gentleman, którego zdjęcie gdzieś tam w social mediach radia na pewno też się ukażą i państwo będą mogli łatwo rozpoznać. Tak patrzę jeszcze, to ważna rzecz, ta rola sztabu, no znakomity fizjoterapeuta Marcin Lubik, pracujący z męską reprezentacją Polski, Stanisław Osów w dalszym ciągu też w tej ekipie wspominany, Łukasz Murdzia, trener przygotowania motorycznego. Takim oficjalnym lekarzem drużyny jest pan Andrzej Pyda. Tak jest, Piotr Rawski, kierownik drużyny, no i szef wszystkich szefów, czyli dyrektor sportowy, wiceprezes Łukasz Zarzycki, choć szefem sekcji koszykówki w NIAZS-ie jest pan Arkadiusz Dratwa, którego tu również serdecznie pozdrawiamy. Czas nam powoli płynie i tak banalnym tik-tak dojdziemy do soboty, do 18:00, do meczu z Sosnowcem. Kto nie zdąży w sobotę, to też może sobie zapisać niedzielę, 22 marca, też godzina 18:00, bo warto, Malina?
Warto, to na pewno.
Bo wygracie?
Oczywiście.
Zapisujemy nową historię, więc mam nadzieję, że tego będziemy się trzymać, tej wersji.
Tej wersji się trzymajmy. Kochani, dziękuję wam za to spotkanie. Dzisiaj o NIAZS Politechnice Poznań. Zapraszamy państwa na mecze. Kto nie będzie mógł być w hali, polecamy 102,7 MHz. To częstotliwość naszej miejskiej stacji MC Radia. Tam wszystkie od A do Z mecze koszykarek NIAZS Politechniki. Będzie także bezpośrednia relacja z tego trzeciego meczu, oby ostatniego w tej fazie, z drużyną Sosnowca. Żeby jeszcze tak pozostać króciuteńko z dziennikarskiego obowiązku. Jeśli uda się wyeliminować Zagłębie Sosnowiec, to na kogo z pary w półfinale trafiamy? Z jakiej pary?
Mamy tutaj punkt pierwszy, czyli pozycja numer 1, jest to Gorzów, bądź numer 8, czyli Gdynia. Więc zwycięzca tego meczu przechodzi do tej fazy półfinałowej.
No właśnie, bo to jest to, że zajęliście czwarte miejsce. Tak to wygląda z tej drabinki. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Malina Piasecka, Radosław Szulgot. Audycję niezawodnie realizował Jacek Pol, pełen pasji za konsoletą, a kłania się Państwu Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Sportowa Arena.